Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Moi drodzy, bardzo serdecznie was witam w tym naszym kolejnym dniu rekolekcji, poniedziałek. Pozdrawiamy też serdecznie słuchaczy Radia Droga, którzy być może też są z nami na żywo, by przeżywać te rekolekcje tam, gdzie są w tym miejscu. Tak jak mówiliśmy, dzisiaj chcemy zrobić taki krok, który ma nas powiedzieć sobie o takim kroku, który ma nam pomóc też się głębiej patrzeć na nasze życie i lepiej patrzeć, bardziej w prawdzie, a tym krokiem jest modlitwa. To jest też o tyle ważny krok, bo tartymi kolejnami to najbardziej zmienia nas to, co robimy najczęściej. Myślę, że znamy to z różnych innych przestrzeni, że nie wystarczy jakieś jedno wyjście gdzieś na jakiś trening i że to od razu wszystko zmienił. Trzeba trenować codziennie, systematycznie. I taką właśnie też moc ma modlitwa, bo ona jest czymś, co robimy, czy do czego jesteśmy jakoś zaproszeni codziennie. I właśnie ta dobra modlitwa, ona ma moc też najbardziej nas jakoś ukształtować. Nawet rekolekcje nie mają takiej siły, bo one są raz na jakiś czas. A to one są pomocą też, takim impulsem, ale ta codzienna modlitwa to jest coś, co nas najbardziej jakoś przemienia. I jeśli dzisiaj też będziemy sobie mówić o modlitwie, to chciałbym, żeby najbardziej też właśnie nakierunkować nas, czy mówić właśnie o takiej modlitwie, którą można nazwać modlitwą w myśli, modlitwą rozmyślania, czyli modlitwą, kiedy staram się być jakby w takim kontakcie z Bogiem, wsłuchiwać się jakoś w Jego głos, rozważać, czy to Ewangelię, czy jakiś inny fragment Słowa Bożego, czy rozważać to, co Bóg działa jakoś w moim życiu. To jest jeden z rodzajów modlitwy. Znamy różne te rodzaje modlitwy. To modlitwę, kiedy ustnie coś mówimy, odmawiamy, czy to różaniec, czy inne modlitwy z książeczki. Litanie jest forma modlitwy, jaką jest Eucharystia, szczególna, o niej będziemy mówić sobie w środę. Ale jest taki rodzaj modlitwy, kiedy właśnie próbuję być w jakiejś chwili ciszy przed Panem Bogiem, by Go słuchać, by w jakiś sposób z Nim rozmawiać. To jest ta modlitwa, którą w całej tradycji duchowości nazywa się rozmyślaniem, modlitwą myślną, w myśli. Też święty ojciec Pio, który nam jakoś ma tutaj dyskretnie towarzyszyć, on też bardzo prowadził swoje duchowe dzieci do takiej modlitwy, zachęcał je w tym kierunku. Nie chciał ich zwalniać właśnie z próby, z uczenia się takiej modlitwy. To jest nic złego, żeby modlitwy się ciągle na nowo uczyć. To jest wręcz coś normalnego. Modlitwa też jest czymś, czego się ciągle na nowo uczymy. Nawet do jednej ze swoich duchowych córek się mówił jej, że jeśli Pan Bóg cię pociąga w stronę takiej modlitwy skupienia, gdzieś ciszy, to nie bój się nawet zrezygnować z tych innych form, może odmawiania pewnych modlitw, by dać się pociągnąć i ten czas ma się ukierunkować na to, by być przed Panem Bogiem właśnie w takiej modlitwie rozmyślania. To, co też tutaj może być też pewną trudnością, o czym mówiliśmy też wczoraj, dzisiaj też powraca do nas w tej Ewangelii. Zobaczmy, że w tych faryzeuszach uczonych w Piśmie nie ma gotowości słuchania, nie ma jakby takiej szczerości, jest rodzaj kombinowania. Oni na to pytanie Jezusa, zresztą sami zadają mu to pytanie, nie po to, by poznać jakąś prawdę, by czegoś się nauczyć, tylko pytają go po to, by postawić go w jakiejś kłopotliwej sytuacji. I potem sami postawieni jakby też przed trudnym pytaniem nie szukają prawdy, ale kombinują. Powiemy tak, to nas oskarży o to, powiemy tak, to się sprzeciwimy ludziom. I wtedy pojawia się ta wymijająca odpowiedź, nie wiemy. Jest to właśnie ten rodzaj kombinowania, który jest w człowieku. Ile razy my też gdzieś robimy coś takiego, że nie jesteśmy właśnie tacy otwarci, szczerzy wobec drugiego człowieka, tylko nawet nasze słowa, nasze pytania, nasze gesty też mają być bardziej prowokacyjne niż szukające czegoś konstruktywnego. To jest ta trudność też w nas, która może nam przeszkadzać potem w słuchaniu Boga, gdzie potrzebna jest właśnie taka otwartość. Ale z drugiej strony też dzisiejsze czytanie, to pierwsze, jest taką nadzieją. Pokazuje, że Bóg może sobie z tym poradzić. Jest w pierwszym czytaniu dziś pokazany nam taki prorok Balaam, który był takim wieszczem prawdopodobnie gdzieś z rejonów Mezopotamii, którego jeden z królów, który bał się wojsk izraelskich, zatrudnił w jakiś sposób po to, by on przeklął to wojsko izraelskie. Miał taką wiarę przesądną, że jak ten jakiś znany prorok wypowie przekleństwo, to on uzyska dzięki temu przewagę nad tym wojskiem. Ale ten prorok okazał się też kimś, kto z jednej strony się szedł za takimi zleceniami, ale z drugiej strony też jednak słuchał Boga. I Bóg jakby przemógł tego Balaama, przemówił do niego i nie pozwolił mu przeklinać tego wojska, ale wręcz nakazał mu błogosławić. I tak właśnie jest. Widzimy, słyszymy to błogosławieństwo Balaama, które wypowiada zamiast przekleństwa. I właśnie mówi też o sobie, że on jest tym, który wzrok ma przenikliwy, który słyszy słowa Boże. I to jest właśnie ta nadzieja, że człowiek może być tym, który słyszy słowa Boże. Ja mogę być tym, który słyszy słowa Boże. I nawet to słuchanie może przemienić jakby te złe myśli, to przekleństwo, które jakoś miałoby się zrodzić w sercu, w słowa płynące od Boga, w słowa błogosławieństwa. Więc to jest moc modlitwy właśnie, kiedy człowiek otwiera się, próbuje słuchać Boga, Bóg ma moc go właśnie tak przemienić, wyzwolić z tego kombinowania, z jakiegoś właśnie wychodzenia w podchodach do drugich ludzi i nauczyć go właśnie słuchać tego głosu Boga. Jeśli mówimy sobie o takiej modlitwie właśnie też, która ma być takim prawdziwym się spotkaniem z Bogiem, takim kontaktem z Nim, to jedną z takich pierwszych zasad kontaktu, którą też można sformułować nie tylko w kontekście modlitwy, relacji z Panem Bogiem, ale w ogóle we wszelkich kontaktach z drugim człowiekiem, możemy sobie to jakoś przełożyć na nasze doświadczenie, to jest coś takiego, co można nazwać być aktywnie obecnym. Jeśli ma się dokonać spotkanie, jeśli mam usłyszeć, co ten drugi do mnie mówi, to muszę być aktywnie obecnym. Nawet nie tylko ciałem. Właśnie nie wiem, czy macie czasem takie doświadczenie, że odbieramy telefon, rozmawiamy z kimś, ale nie przestajemy robić czegoś innego, angażującego nas. Nie chcemy połączyć te dwie rzeczy. I wtedy ta rozmowa już nie jest taka, jaka mogłaby być, bo pełni aktywnie obecni. Bo próbujemy podzielić tą i czy nawet wręcz robić coś innego wtedy i to nas bardziej jakoś angażuje. Trzeba być aktywnie obecnym, by spotkanie się dokonało. To, co wczoraj też przywoływałem, te słowa ja, Jan, nie? Ja, moje imię. Muszę stanąć w obecności Pana Boga, uświadomić sobie, że to ja tu jestem z Nim na spotkaniu. I warto próbować to robić. Myślę, zawsze, kiedy próbujemy się modlić w domu, czy kiedy przychodzimy na Eucharystię, jakby pomyśleć sobie zaraz, czy ja tu już jestem aktywnie obecny. Nie? Już przyszedłem ciałem, ale czy otwieram się na słuchanie jakby tego, który tu jest obecny. Jest coś takiego, że w tej płaszczyźnie duchowej, w świecie duchowym, przez chrzest człowiek naprawdę został na nowo połączony z Bogiem. Każdy ochrzczony jakby staje się dzieckiem Bożym i jakby jest mu przywrócony taka zdolność kontaktu z Bogiem. Natomiast gdzieś pozostaje w nas też ta rana grzechu i widzimy, że często ten kontakt z Bogiem czujemy, że jest dla nas pewnym trudem. Na różny sposób. Czy właśnie gdzieś wszystko nas odciąga od tego, czy gdzieś nie mamy takiej mocnej wiary, by przy tym wytrwać. Na różny sposób gdzieś walczy to w nas. Nie dowierzamy jakby w tą siłę modlitwy, w jej wagę. To jest znak tego, że ciągle w nas jest jeszcze właśnie ten stary człowiek, jak to się mówi. Jest coś, też ta część w nas, która właśnie jeszcze nie jest w pełni jakoś oddana Bogu. I stąd ta walka taka wewnętrzna, że modlitwa może być dla nas trudem. Z jednej strony powinna być czymś naturalnym, jak oddech, bo jesteśmy właśnie przez chrzest dziećmi Bożymi. Jak dziecko z rodzicami, z mamą, z tatą ma naturalny, prosty kontakt, jak wszystko jest dobrze. A z drugiej strony jest w nas właśnie ta rana grzechu, że modlitwa może być trudem. I myśl o Bogu czasem jest taka ciężka jakoś dla nas. Nie przychodzi nam spontanicznie, łatwo. Dlatego też, kiedy patrzymy na świętych, to widzimy ten dar modlitwy, właśnie tą łatwość, że dla wielu świętych właśnie modlitwa staje się takim czymś naturalnym. Ojciec Pio miał też wręcz taki dar bezpośredniego jakiegoś spotykania świętych, Boga, widzenia ich. Właśnie nawet dla niego to było coś tak naturalnego, że dziwił się, że inni tego nie mają. Pytał, czy ty nie widzisz Matki Bożej, nie rozmawiasz z nią? To jest właśnie ta naturalność kontaktu z Bogiem, człowieka właśnie ogarniętego tym Duchem Świętości. Ale do czegoś takiego myślę, że też mamy zmierzać, jakby widzieć to, czy mój kontakt z Bogiem, czy czuję się naturalnie na modlitwie właśnie przed Bogiem, czy to jest ten mój świat, czy właśnie widzę, co we mnie też walczy, jak muszę wiele z siebie jakby tak odrzeć, jakoś oczyścić, by móc stanąć przed Bogiem. Myślę, że warto takiej modlitwy głębi się uczyć. Jest taki w Piśmie Świętym jeden z fragmentów, który teraz chciałem jeszcze przywołać, który jest jednym chyba z takich najpiękniejszych też fragmentów mówiących o modlitwie. Jest to fragment ze Starego Testamentu, z Księgi Wyjścia, z 33 rozdziału, który pokazuje modlitwę Mojżesza, więc proroka też powołanego gdzieś ze szczególną misją w Starym Testamencie. Jest to ten fragment, który mówi o modlitwie, która się nazywa namiotem spotkania. Ten fragment szczególnie odkrywał ksiądz Blachnicki, Ruch Światło-Życie. Może ktoś tutaj z was też ma to doświadczenie, ale myślę, że on jest uniwersalny. On naprawdę warto do niego wracać w każdym gdzieś miejscu, czy w każdym doświadczeniu duchowym, bo on mówi nam o podstawowych, takich fundamentalnych rzeczach, które otwierają przed nami dar modlitwy. Pierwsza z tych treści kryje się już w samej też nazwie tej modlitwy, tego miejsca, tego doświadczenia Mojżesza. Bóg mu wskazał, by właśnie uczynił ten namiot i nazwał go namiotem spotkania. Więc już samo spojrzenie na modlitwę jako na spotkanie, to już jest pierwsza fundamentalna myśl, pierwszy skarb tego tekstu. spotkanie, czyli muszą być dwie osoby. Czy znów powraca ta moja obecność, ja jako osoba i Bóg, że Bóg jest też osobą. Się dokonuje spotkanie między osobą człowieka i osobą Boga. I znów ta wartość obecności, nie? Jakby takiej osobowej. Myślę, że warto, kiedy modlę się, się przywołać tą myśl. Zaraz, przede mną jest Bóg, który jest osobą. To jest spotkanie moje. To nie jest jakiś ryt, jakiś czyn, który mam wykonać, żeby wszystko było dobrze. Nie, to jest spotkanie z żywą osobą, które może mieć swój przebieg, właśnie niezależny ode mnie. Bóg jest pewną tajemnicą też, to On nadaje też treść, kierunek temu spotkaniu. Tak jak zawsze, kiedy spotykam drugą osobę, to ona zawsze wnosi coś nieoczekiwanego, spotkanie osób. Więc to jest jakby to ta pierwsza myśl z tego tekstu. Kiedy czytamy ten tekst o namiocie spotkania, też dalej jest powiedziane, że Bóg kazał Mojżeszowi, aby rozbił ten namiot poza obozem. Obóz wtedy to był czas, kiedy oni szli przez pustynię, cały naród, cały lud, któremu Mojżesz przewodził. Obóz to było miejsce, gdzie dokonywało się całe codzienne życie, cały gwar tego życia. Ludzie z sobą rozmawiali, spotykali się, załatwiali różne sprawy, handlowali, szykowali posiłki. No wszystko to, co możemy sobie wyobrazić, dzieje się. To jest właśnie obóz, czyli ten obraz też naszego codziennego życia. Co też musimy tyleż spraw załatwić, spotkać się z tym, z tamtym, zrobić zakupy, załatwić takie sprawy, praca, wszystko. To jest ten właśnie to doświadczenie obozu naszego, obozu, w którym żyjemy, w którym toczy się życie. A modlitwa, jakby to miejsce modlitwy Bóg kazał, by było obok, gdzieś trochę poza tym obozem. I to pokazuje, że na modlitwę, czyli to spotkanie z Bogiem, potrzebujemy jednak wyjść trochę na bok. Owszem, to, co dzieje się na modlitwie, dotyczy całego naszego życia, ale żeby ta modlitwa mogła się dokonać, żeby mieć tą przestrzeń spotkania z Bogiem, to musi być trochę właśnie poza obozem. Nie da się właśnie robić innych rzeczy równocześnie i próbować spotkać się z drugą osobą tak w pełni. Muszę odłożyć jednak to i spotkać się, właśnie by być tak całkowicie skupionym, obecnym na tym. Myślę, że doświadczamy tego, kiedy chociażby przychodzimy tutaj do tego naszego kościoła. Musimy wyjść jakby poza obóz naszej codzienności, naszego życia. Tu jest to szczególne miejsce, ale też nie zawsze tu możemy być. Wiele osób w swoich domach się tworzy też takie miejsce jakby modlitwy, miejsce skupienia, czy poprzez zapalenie świecy, czy właśnie jakiś obraz, który mi przypomina Boga, przedstawia mi Go przed oczy, może jakiś krzyż. I samo udanie się do tego miejsca, czy właśnie to zapalenie tej świecy w domu na chwilę, jakby tworzy już to moje wyjście poza, że teraz ja właśnie wchodzę w czas modlitwy i warto, myślę, szukać takich sposobów, które będą dla mnie dobre, ale właśnie z tą świadomością, by zrealizować właśnie to słowo z Księgi Wyjścia, by to było poza obozem, by trochę się oddalić na bok, na tyle, na ile to jest możliwe, by skupić się na tym spotkaniu z Bogiem. I w tym namiocie Bóg rozmawia z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem, tak mówi dalej ten fragment Księgi Wyjścia. I to też warto sobie jakoś uświadamiać, odkrywać w sercu. Bóg jest przyjacielem, z którym się spotykam i mogę z Nim rozmawiać twarzą w twarz, w jakimś zaufaniu. Tu chodzi o tą przestrzeń. Przyjaciel to jest ktoś wyjątkowy. To jest ktoś, z kim mam chyba najgłębszą relację zaufania. Do przyjaciela ma się zaufanie. Przed przyjacielem jest się najbardziej chyba autentycznym też. Czy właśnie przyjaciel się też szuka po to, by móc być właśnie w pełni autentycznymi przed nimi. To jest barbar groźny. Nie muszę się go bać, bo czasem człowiek też w modlitwie to powraca. Myślę, że nawet jak ktoś jest bardzo gdzieś już rozmodlony, to czasem może powracać coś takiego, że modlę się trochę właśnie z takiego obowiązku, ze strachu, no jakbym się nie pomodlił, to coś będzie nie tak, zrobię coś złego. To jest pomocne czasem, by nie dać się odciągnąć od modlitwy, ale trzeba to szybko przekraczać, by wyjść z tej atmosfery pewnego przymusu, strachu, jakiegoś lęku, że robię coś, by się ubezpieczyć jakoś przed Boga w swoim życiu. Znam Cię po imieniu i lubię Cię, czy w jakiś sposób jestem Ci łaskawy, jestem Ci życzliwy. Tak Bóg patrzy na nas i modlitwa pozwala nam to odkrywać. Co to znaczy, że Bóg nas zna? To jest jeszcze coś więcej niż to, jak my się znamy między sobą. Bóg nas zna nawet lepiej, niż my znamy sami siebie. Bóg nas przenika. Nic nie jest przed Nim ukryte, ale to spojrzenie Jego, też to przenikanie nie jest groźne dla nas. To nie jest tak, że On wie o nas wszystko i wykorzysta to przeciwko nam. To nie, to człowiek czasem tak ma coś takiego, że swoje poznanie drugiej osoby czasem potrafi wykorzystać właśnie, by krzywdzić, by wbić tą szpilkę. Ale Bóg nie, Bóg nas zna i to jest poznanie pełne miłości. Kiedyś miałem takie właśnie doświadczenie, które ukształtowało mnie na całe moje życie chyba duchowe, gdzie właśnie Bóg dał mi poznać, że wie wszystko o mnie. Wtedy, kiedy też rozbijałem się o jakieś swoje własne słabości, Bóg mi wytłumaczył, dlaczego tak jest, przez swoje słowo gdzieś, które przyszło. Ale w tym słowie było właśnie to, że znam Cię, tłumaczył mi, dlaczego przeżywam to, co przeżywam. Jakby tak odsłonił mnie całego siebie. Też tam były trudne rzeczy o mnie, w tym pewna prawda. Ale potem powiedział też, że właśnie czynię to, bo ja wszystkich, których kocham, to tak właśnie prowadzę. I to jest to właśnie, że Bóg przenika, wszystko odkryje w nas, ale to jest takie pełne miłości odkrycie, uwalniające. Nictwa duchowego, czy właśnie może jakiegoś stałego spowiednika, właśnie po co? Po to też, żeby nie musieć za każdym razem tłumaczyć mu kontekstu też tego, co się dzieje w moim życiu, żeby ten ktoś mnie znał, nie? Że przychodzę po raz drugi, trzeci do spowiedzi, do kogoś, kto mnie jakoś kojarzy i mogę już jakby wiedzieć, że on już trochę wie o mnie i to pomaga mi jakoś otwierać się głębiej i przeżywać tą spowiedź coraz głębiej i pozwalać Bogu działać coraz głębiej. To jest właśnie taka jakby analogia, nie? Że a Bóg nas zna w pełni, nie? Że kiedy staję przed Bogiem, to jest taki mój właśnie stały kierownik, spowiednik, który przenika mnie na wylot. Mój przyjaciel Bóg. Później w tej modlitwie jeszcze Mojżesza, w tym namiocie spotkania, możemy jeszcze nauczyć się jednej, kolejnej rzeczy. Tego jakby o co się modlić. Mojżesz w tym namiocie zwraca się do Boga słowami: daj mi poznać Twoje zamiary. Tak się modli Mojżesz do przyjaciela swojego. Daj mi poznać Twoje zamiary. Jakby uznaje, jakby ma być nie tyle nasza wola, żeby Boga przekonać do naszej woli, że przychodzę i mówię Panu Bogu, że ja to widzę właśnie tak, że chciałbym, żeby stało się to i tamto i proszę pomóż mi, by tak się stało. Tylko jest jakiś rodzaj głębszego otwarcia. Panie Boże, ja tak widzę, to jest też moja część mnie, że tak to widzę, ale pokaż mi, jak Ty to widzisz, jaka jest Twoja wola, jakie są Twoje zamiary. Otwierać się na wolę Bożą, nie próbować przekonywać Boga do swojej woli, tylko otwierać się na wolę Bożą. Tego nas uczy też Mojżesz w namiocie spotkania. Ale tutaj, myślę, pojawia się jeszcze jedna istotna rzecz. Jak my przeżywamy wolę Bożą, czy jakby z czym nam się kojarzy wola Boża, kiedy słyszę właśnie to, Boża wola, czy nie jest czasem tak, że jakimś pierwszym skojarzeniem jest jednak jakieś drżenie lęku, doświadczeń, na przykład nie, dzieje się, pojawia się jakaś choroba, czy jakaś trudność, mówimy, no trudno, wola Boża, nie? Nie? Gdzieś próbujemy jakby tak się z tym jakoś pogodzić. I ktoś go wtedy, z jego przyjaciół, tak trzyma w karbach, żeby sobie nic złego nie zrobił i każe mu się modlić modlitwą Ojcze Nasz. A się mówi, aż dojdziesz do tego, żeby wypowiedział te słowa i bądź wola Twoja. I kiedy on wypowiada tą modlitwę i mówi te słowa, bądź wola Twoja, trochę się uspokaja wtedy. Ale to jest w kontekście właśnie przyjęcia trudnego doświadczenia, że coś złego stało się ukochanej osobie. I czy nie jest trochę tak, że tym jednak pierwszym skojarzeniem, możemy się zapytać, jakie jest nasze pierwsze skojarzenie, kiedy słyszę wola Boża, nie? Czy nie jest tak, że właśnie to jest jakiś trud, rodzaj właśnie czegoś trudnego, co przyjmuję z oporem? A to nie jest tak. Też chodzi o to, by odkryć w woli Bożej coś cudownego. Że wola Boża jest czymś dobrym, czymś napełniającym duchem, radością. Bóg jest o wiele mądrzejszy ode mnie. Jego wola jest lepsza od mojej. Modlić się tą modlitwą, bądź wola Twoja, to nie ma być modlitwa rezygnacji, że no dobra, już ja nie rozumiem, nie daję, niech już będzie Twoja wola. Nie? To nie w takim duchu. To chodziłoby o to, żeby odkryć tą modlitwę, bądź wola Twoja, jako właśnie pełną nadziei, oczekiwania. Panie Boże, tak, Ty wiesz lepiej, Ty jesteś najwspanialszym moim przyjacielem, najmądrzejszym. Niech będzie Twoja wola, tą Twoją wolę mi pokazuj. Ja jej pragnę szukać, jej pragnę się oddać, jej pragnę zaufać. I w takim duchu właśnie chodzi o to, by na modlitwie prosić Boga, by właśnie objaw mi Twoje zamiary. Ja nie chcę już iść za moimi zamiarami, bo one nie są czyste, nie są pełne miłości, też są poplątane moim jakimś skomplikowaniem, moją złością. Pokaż mi Twoje zamiary, bym za nimi szedł. Na końcu tej modlitwy Mojżesza jeszcze on też prosi, by mógł ujrzeć Bożą chwałę. I to jest jeszcze kolejny krok. Myślę, że Bóg naprawdę daje nam też w tym życiu też, takim konkretnym, naprawdę doświadczać swojej chwały. Właśnie tej mocy wiary, mocy modlitwy, właśnie tego przenikania nas przez Niego. Myślę, że mogę żyć takim uwielbieniem, właśnie szukając Bożej woli, żyjąc w tym świecie, takim trudnym też, niosąc tak wiele jakby wyzwań, ciężarów, jakby żyję też uwielbieniem Boga. Bóg objawia mi swoją chwałę. Właśnie to spojrzenie, o którym mówiliśmy wczoraj, tego rolnika, który z nadzieją właśnie patrzy na to, co ma się dokonać. To jest właśnie ta chwała Boża, która jest obecna też w tym świecie. Bóg nam daje jej posmakować. Święci też właśnie są świadkami tego. Ojciec Pio, który doświadczał tak wielu też cudów, dotknięć Boga. To jest też dla każdego wierzącego, się dotykać tej chwały Boga. To też jest jakby kolejny owoc tej modlitwy. Ostatnia myśl na dzisiaj jeszcze. Myślę, że warto też szukać właśnie takiego czasu, by oddać go Bogu na modlitwę. Nie ma, tego czasu zawsze mamy za mało. Niedawno był taki fragment też Ewangelii o tym, jak Bóg szuka jednej zagubionej owcy z tych 100. Ma 100 owiec, jednej zagubionej szuka. Można też metaforycznie jakby odczytać ten fragment, że Bóg pragnie też takiej odszukać w nas tej jednej setnej naszego życia. Nie, że nie chce, byśmy się zagubili. A właśnie też ta jedna setna doby, gdyby tak przeliczyć, 1% doby, to jest dużo czy niedużo? 1% doby to jest niecałe 15 minut. Jakby tak każdej doby gdzieś właśnie oddać Bogu ten 1% naszego czasu. Jak wiele dobra by się w nas zaczęło dziać, przemieniać. I Bóg szuka tego 1% naszej doby, by przeżyć ją z nami właśnie na tej modlitwie. Właśnie kiedy słuchamy Go, kiedy próbujemy być w ciszy przy Nim, prośmy Go też o ten dar, byśmy się te takie modlitwy uczyli, byśmy szukali takiego czasu z Nim, tego naszego namiotu spotkania codziennego, by mógł On w nas działać, by dawał nam też potem te piękne owoce Jego modlitwy w naszym życiu.